Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
We wtorkowy poranek kłaniam się Państwu nisko, a z nami jest dzisiaj Krzysztof Bosak, kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I uzupełnię prezentację. Na pańskim profilu, na profilach jest napisane katolik, konserwatysta, wolnorynkowiec, narodowiec. No to ja sobie wybieram tego katolika i pytam w takim razie, co czuje katolik, kiedy obok stoi Janusz Korwin-Mikke i mówi, że anarchista upominający się o socjal, to tak jakby katolik żądał prawa do gwałtu na Matce Boskiej. I to powiedział w pańskim towarzystwie. I co? I nic? Żadnej reakcji?
Nie, no chyba widział pan to nagranie, które krąży w internecie. Zareagowałem jednak pewnym zażenowaniem, bo jakkolwiek logicznie było to porównanie słuszne, to uważam, że nie należy osób, które są kultem religijnym obdarzone przez nas, wspólnotę ludzi wierzących, angażować w takie porównania.
Panie pośle, ja to raczej jakieś westchnienie tam usłyszałem, ale tu jakaś by się reakcja przydała stanowcza, żeby nie było jak z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem i Leszkiem Jarzdzewskim na tym słynnym wykładzie Donalda Tuska.
Dziękuję panie redaktorze za radę, być może na
to dobra rada.
Zareaguję w sposób bardziej wyraźny.
Aha, czy jak rozumiem, temat nie będzie żył jakąś większym życiem. Janusz Korwin-Mikke nie spotka się z jakąś naganą, dyscyplinarką.
No, bo... mamy kampanię prezydencką i zajmujemy się poważnymi sprawami. Ja w tej chwili jadę właśnie ze Szczecina w stronę lotniska, gdzie będę wracał do Warszawy. Dzisiaj konferencję prasową organizujemy na temat zamykania kopalń. Wczoraj mówiłem o pakiecie mobilności Unii Europejskiej, który ma na celu zniszczyć polską branżę transportową, która w opinii
państwa nie
zrobiła się za bardzo konkurencję na dzień wcześniej. Mówiłem o gospodarce wodnej. Każdego dnia staramy się podjąć jakiś merytoryczny temat, a takie
to dzisiaj tematy, kopalnie,
co kto powiedział, jakie tam prawda są utarczki między politykami, to ja się staram to bardzo w to nie wdawać.
Panie pośle, no tak jak pan powiedział, ma pan teraz taki tour po zachodniej Polsce. W weekend był pan w Wielkopolsce, również w Poznaniu. Czy to przypadek, tak, że spotykał się pan w tym samym miejscu, w którym Rafał Trzaskowski tydzień temu był? Coście się tak uparli na ten Plac Wolności? Jest tyle pięknych miejsc w Poznaniu.
To trzeba zadać to pytanie działaczom Konfederacji z Poznania, ponieważ oni wybrali to miejsce. Ja jako kandydat, proszę mi wierzyć, nie wybieram miejsc spotkań w każdym mieście, tylko po prostu przyjeżdżam i przemawiam tam, gdzie zostanę zaproszony. Natomiast muszę powiedzieć, że miejsce ładne. Konfederacja, partia, którą współtworzę, ma w swojej nazwie Wolność i Niepodległość. Ustawiliśmy się w ten sposób, że napis Wolność na budynku, który
tylko on się odwoływał do czegoś innego. To jest hasło, które ustawili członkowie Komitetu Obrony Demokracji.
W ogóle zbieg okoliczności i jeszcze to, co warto powiedzieć, że tam są piękne schody. I te schody dały też możliwość takiego zrobienia malowniczych zdjęć.
Piękniejsze są w Szczecinie. Widziałem, jak pan na wałach Chrobrego się ustawiał ze zwolennikami. Ale nie o tym mówię. Dlaczego ten Plac Wolności jest dla mnie taki istotny? Dlatego, że w tym miejscu, gdzie od paru lat spotykają się zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji, właśnie takiej lewicowo-liberalnej opcji światopoglądowej, pan mówi o impulsie konserwatywnym, który ma wyjść z Poznania. Trochę mi to zgrzyta.
No to zależy, jakie kto ma, że tak powiem, oczekiwania. Ja nie widzę powodu, żebyśmy jakieś miejsca, w których gromadzą się ludzie jednej opcji, naznaczali ideologicznie. W ogóle nie przesadzajmy z tymi podziałami w naszym społeczeństwie. Mamy prawo do tego, żeby mieć różne poglądy i po prostu trzeba ze spokojem do tych różnic podchodzić. Natomiast jeżeli chodzi o Poznań, to trzeba powiedzieć, że ma on wielką i piękną tradycję przedwojenną zaangażowania i w środowiska właśnie narodowe.
Tak, ja nawet widziałem endeków spotykających się z Romanem Dymowskim właśnie na Placu Wolności. No ale to było
tak
przed wojną, a teraz Poznań jest...
Z drugiej strony tradycja powstania wielkopolskiego i te tradycje gospodarcze czy prawne. No i to chciałbym, żeby to wszystko się odrodziło. Mam wielu znajomych ze środowiska właśnie narodowego, patriotycznego czy konserwatywno-liberalnego. Było także z nami wielu właśnie podczas spotkania kibiców, działaczy różnych organizacji lokalnych, także z Wielkopolski, na przykład ze Środy Wielkopolskiej, dobra reprezentacja przyjechała. No i chciałbym po prostu zachęcać, żeby dać ten impuls, szczególnie, że prezydent Poznania jest mocno lewicowy i myślę, że tutaj powinna być na to jakaś reakcja społeczna, ale nie taka antagonistyczna, bo z kontestowania nic to nie wyniknie, tylko konstruktywna, żeby pokazać potencjał właśnie tego konserwatywnego Poznania. Ja zwrócę uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Ja działałem przez wiele lat w środowisku Młodzieży Wszechpolskiej. Ono odradzało się po okresie komunizmu wśród studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
A wie pan, kto był szefem Młodzieży Wszechpolskiej wtedy, w tamtym okresie?
Oczywiście, że wiem. Ma pan na myśli zapewne Romana Giertycha, który kończył prawo na UAM-ie. Ale warto zwrócić uwagę, że to było całe szersze środowisko studentów prawa, studentów historii, w którym środowisko...
Ale ja pamiętam Romana Giertycha z tamtego okresu i to jest rzeczywiście zupełnie inna bajka. Mam wrażenie, że to było gdzieś
jeszcze
w epoce kamienia.
Panie redaktorze, jedno wspomnieć środowisko, a mianowicie środowisko tradycji katolickiej. Ono również zaczynało się rozwijać w Polsce, między innymi od Poznania.
Dobrze, panie pośle, zostawmy w takim razie na chwilę Poznań.
I oczywiście tradycje jeszcze antykomunistyczne, konserwatywne
Ruchu Młodej Polski. Już zupełnie inna sprawa. Odrobiłem lekcję, przeglądając pańskie twitterowe posty. Jest tam też cytat z artykułu, z wywiadu właściwie do rzeczy, który ma tytuł "Nie jestem prorosyjski". Pan mówi, że takie słowa nie padły w tym wywiadzie. Natomiast sam fakt, że jest pan kojarzony z takim tytułem, że któryś z redaktorów daje...
Nie,
chodzi o to, że któryś z redaktorów daje taki tytuł i uważa, że... Nie martwcie się o to.
To jest linia takich propisowskich pism, które wszystko próbują odnosić do Rosji albo do Platformy Obywatelskiej. Ja uważam, że my nie możemy przesadzać po prostu. Z pewnością Rosja jest wpływowym państwem, które prowadzi dosyć brutalną politykę. To jest oczywista rzecz. Natomiast odnoszenie całej polityki zagranicznej do Rosji to jest jednak jakaś plaga, która ciąży na myśleniu politycznym w Polsce. I to nas wpycha później bezwarunkowo
takie historyczne mamy chyba konotacje, panie pośle. Trudno
W Wielkopolsce dużo łatwiej jest jednak przypomnieć pokolenia całe.
No tak, my jesteśmy tradycyjnie przede wszystkim antyniemieccy. Ale mały teścik w takim razie. Pański stosunek do Mierzei, do przekopu Mierzei Wiślanej. Ja wiem, że jest pan o to pytany, że nie jesteśmy w Radiu Gdańsk, tylko w Radiu Poznań. No bo to jest taki mały teścik, bo jednak Rosja ma swoje interesy, żeby ciśnienia Piławska była pod jej kontrolą.
Jest duża kontrowersja co do tego, czy jest uzasadniona ekonomicznie ta inwestycja. Natomiast ze względów politycznych czy strategicznych ja uważam, że należy ją wykonać. I uważam, że rząd wkłada nieco więcej wysiłku w reklamowanie tej inwestycji niż to warte.
Ale panie pośle, jeżeli port w Elblągu mówi, że jest w stanie przeładować rocznie około 1,5 miliona ton towarów, milion ton przynosi do budżetu państwa z podatku około 400 milionów złotych. Inwestycja jest warta 2 miliardy złotych. No to musi się zwrócić, szybko licząc, najpóźniej w 5 lat.
No, jeżeli się prognozy potwierdzą. Wiemy doskonale, że różnie to bywa. Natomiast życzę portowi w Elblągu, żeby rozwinął się jak najlepiej. Jeszcze raz powiem, że ogólnie przekop Mierzei Wiślanej to nie jest jakaś wielka inwestycja na miarę portów Gdyni. Bardziej porównałbym to z jednym, dwoma węzłami.
No tak, używa pan tego określenia.
No, chodzi o to, żeby złapać skalę, bo jeżeli przekop Mierzei Wiślanej kosztuje 2 miliardy, a na przykład centralny port komunikacyjny ma kosztować 70 miliardów, to powinniśmy centralnemu portowi komunikacyjnemu poświęcić ponad 30 razy więcej miejsca w dyskusji. Prostu ten przekop Mierzei jest łatwy do zrozumienia, co to jest. Już zdjęcia mamy ładne z dronów lotniczych i po prostu mocno oddziałuje na wyobraźnię. Poza tym Platforma i Lewica dość nieroztropnie spakowały się w krytykę tego projektu, przez co urosło to do rangi jakiegoś głównego tematu politycznego.
Nie ma pan wrażenia, że może się pan spotkać mimo wszystko z rządzącymi, na przykład w temacie deglomeracji? Bo kiedy projekt forsuje na przykład porozumienie Jadwigi Emilewicz. Sama minister mówiła mi, że jest też... Jarosław Kaczyński daje zielone światło do tego projektu gdzieś w dalszej perspektywie.
Może wyjaśnimy słuchaczom, co to jest, bo nie wszyscy muszą znać to słowo. Chodzi o to, żeby część instytucji lokalizować poza Warszawą, żeby Polska rozwijała się bardziej równomiernie.
Zgadza się.
Ja wpisałem to hasło do swojego programu. Natomiast jeśli chodzi o rząd PiS-u, to on go niestety nie realizuje. To znaczy, wydaje mi się, że żadna z nowo powołanych przez 5 lat, kiedy już PiS rządzi instytucji, nie znalazła swojej siedziby poza Warszawą. Przypomnijmy różne dość bogate w pieniądze podatnika fundacje. Tych fundacji ze 3 lub nawet więcej zostało powołane w okresie rządu PiS-u. Różne nowe centralne instytuty, to wszystko ma siedzibę w Warszawie, często w drogich biurowcach, ponieważ w Warszawie już brakuje powierzchni biurowych i kadra, którą się zatrudnia w Warszawie za pieniądze podatnika oczywiście też jest droższa.
Gdyby PiS zabrał się za to, to pan wtedy poprze ten projekt gorąco i z entuzjazmem.
No, tak to można powiedzieć z każdym punktem. Problem jest taki, że PiS o wielu sprawach ładnie mówił, a niestety ich nie robi.
Dobrze, to ja teraz pana zapytam w takim razie o kwestie socjalne i o pańskie zdanie, które padło bodaj w tym ubiegłym tygodniu w czasie tego tur wyborczego, że wszystkie plusy, mam pewnie na myśli 500+, emerytura plus i tak dalej, rozbudowa świadczeń socjalnych, to wszystko jest realizacja programu lewicowego. Czyli co? Co pan sądzi o dodatkach socjalnych? Chce pan likwidacji tak zwanego socjalu, czy chciałby pan jego przebudowy?
W każdym państwie rozwiniętym prowadzi się politykę społeczną. Natomiast ja nie używam nawet słowa lewicowego, ja mówię, że to jest po prostu klasyczny program socjaldemokratyczny. PiS robi właśnie coś takiego, że coraz więcej pieniędzy z podatków zabiera, a następnie rozdaje je w formie świadczeń. Taka tradycyjnie prawicowa...
Niektórzy mają tak małe dochody, że trudno mówić o podatkach.
No okej, mówię o pewnej ogólnej prawidłowości, pewnym kierunku, na którym PiS ustawił na jakichś torach całą politykę państwową.
No PiS i mówi, że na najuboższych.
Niech pan pozwoli, że dokończę. To jest ten kierunek coraz większej redystrybucji. No i gdyby na najuboższych, panie redaktorze, to byśmy kierowali te świadczenia, czy to wsparcie na przykład do 5 czy 10% społeczeństwa, a jeżeli kierujemy je do całego społeczeństwa, to nie jest do najuboższych, tylko to jest do wszystkich.
No tak, ale, na takim...
Problem jest z tym taki, że moim zdaniem, i to było zarysowane już kilka lat temu w planie Mateusza Morawieckiego, gdy był jeszcze ministrem finansów, żeby Polska zaczęła się rozwijać dynamiczniej, to my potrzebujemy wzrostu inwestycji, a cały ten rozwój programu świadczeń społecznych to prowadzi do wzrostu konsumpcji.
No ale inwestycje też są przecież, CPK, Mierzeja Wiślana.
Nie. Panie redaktorze, ja nie mówię o pojedynczych inwestycjach, ja mówię o udziale inwestycji w całym PKB. Ono miało się zwiększyć do 20 kilku procent, z poniżej 20. Takie były założenia planu Morawieckiego, niestety niezrealizowane, ubolewam nad tym. Ale nie ma tu żadnego zaskoczenia. W planie odpowiedzialnego rozwoju, strategii odpowiedzialnego rozwoju Mateusza Morawieckiego nie było rozwoju żadnych świadczeń społecznych. To jest rzecz, która została dodana do planu rządzenia Prawa i Sprawiedliwości na podstawie badań opinii publicznej i intuicji politycznych Jarosława Kaczyńskiego. To jest to, co jeden ze słynnych pisarzy, Tocqueville, opisał kiedyś, że koniec demokracji będzie wtedy, kiedy politycy odkryją, że wyborców można kupić za ich własne pieniądze. I ja wiem, że mnóstwo ludzi oczywiście odnosi korzyść z tego, że otrzymało pieniądze, szczególnie ta biedniejsza część naszego społeczeństwa. Natomiast pytanie, gdzie są granice tej polityki, dlatego że już w lutym weszliśmy w najwyższe od iluś lat odczyty inflacyjne. W tej chwili z powodu epidemii i kryzysu...
Proszę nieść tę retorykę, że pieniędzy nie ma i nie było i za pół roku nam budżet padnie, bo to się nie sprawdziło. Takie rzeczy mówił na przykład w 2016 roku Rafał Trzaskowski. Mało mamy czasu...
W tej chwili to już jest, panie redaktorze, niestety prawda. To znaczy wszystko, co w tej chwili realizuje rząd już w ramach pakietów antykryzysowych, to już pochodzi z zadłużenia państwa.
No ale wszyscy się teraz zadłużają przez koronawirus. Panie pośle, muszę zapytać...
Tylko, że pan mnie przestrzegł, żebym ja nie mówił, że pieniędzy nie ma, a tych pieniędzy nie ma. No po prostu w tej chwili już się zadłużamy. I pytanie, jak głęboko chcemy w to pójść, bo jak się za głęboko pójdzie w zadłużenie, to się pojawia wyższa inflacja. Wyższa inflacja to podatek nałożony na całe społeczeństwo.
Ale to co, pan w ramach tego...
I na oszczędności.
Pan w ramach likwidacji tego pułapu zadłużenia na przykład zlikwidowałby dodatki socjalne, jakie w tej chwili obowiązują? Czy są przyznawane?
Ja myślę, że trzeba przez kryzys i na spokojnie podjąć decyzję, kiedy minister finansów przyjdzie z projektem nowelizacji budżetu. Problem jest taki, że ministra finansów w Sejmie w ogóle nie widać i złożył swoją aplikację do tego, żeby być szefem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a jak niesie, jak z nieoficjalnych informacji między politykami wiemy, to ministrem finansów został, ponieważ inne osoby po prostu odmówiły Mateuszowi Morawieckiemu i jest tylko tymczasowo.
To są pewne spekulacje. Być może tak rzeczywiście było. Zapytam jeszcze o bon turystyczny. Czy pan ten pomysł popiera? Ten, który w tej chwili jest forsowany przez prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego, czyli te 500 zł w formie elektronicznej.
Ja nie odczuwam, żeby prezydent Andrzej Duda po pierwsze tutaj w tej sprawie forsował. To był pomysł, który wyszedł z rządu. Po drugie, ten pomysł już został ścięty o połowę, bo miał być 1000 zł, już wiemy, że będzie 500. A po trzecie, ciągle nie mamy projektu ustawy. I ja myślę, że odpowiedzialny polityk ocenia jakiekolwiek rozwiązanie w momencie, jak pojawia się projekt ustawy. Na razie mamy zapowiedzi medialne.
To jeżeli będzie projekt ustawy w takiej i według tych zapowiedzi?
Natomiast powiem jedną rzecz, że jak byłem w Gdyni kilka dni temu, to podczas konferencji prasowej wezwałem do tego, żebyśmy jako Polacy dobrowolnie wsparli polską branżę turystyczną. poprzez wydanie części naszego budżetu na wakacje, czy to nad Polskim Morzem, czy w jakiejś właśnie nad polskimi jeziorami, czy w górach, po to, żeby rozkręcić na to, której niestety już weekend majowy uciekł, cieplejsze dni kwietnia uciekły, mieliśmy tą branżę zamkniętą, mam znajomych, którzy prowadzą działalność turystyczną i wiem, że niestety to będzie dla nich bardzo trudny sezon.
Liczmy na to, że Polacy, no tak według deklaracji przynajmniej 90% Polaków chce spędzić wakacje u nas w kraju, może to faktycznie będzie dobry bodziec, taki antykoronawirusowy, antykryzysowy. Panie pośle, no, słyszę, że pan jedzie, zatem szczęśliwej drogi życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Krzysztof Bosak, kandydat
Dziękuję
Konfederacji
bardzo.
Na prezydenta.
Pozdrawiam wszystkich poznaniaków i Wielkopolan, którzy nas słuchali i pozdrawiam spod Szczecina.
Dziękuję, dobrego dnia.
Dziękuję.
Kluczowy temat.